postaci, bohaterstwo, miłość i zdrada. Fragment powieści szpiegowskiej Roberta Michniewicza Dolina Szpiegów. Czyta Marcin Popczyński.
Temat musimy im jak najprędzej zgłosić i to w taki sposób, aby im nie umknął. Jestem do dyspozycji, szefie, ale trzeba im dać do zrozumienia, że informacje na temat Lothara muszą być szczególnie chronione. Tego chyba nie musimy im mówić. Moim zdaniem tym razem powinniśmy. Jeżeli okazałoby się, że Lothar rzeczywiście działa w służbach, na przykład w MI5 czy w wywiadzie, to co zrobi, jak się dowie, że go szukają i że wiadomość o nim wyszła od nas? Da znać do Berlina. Tam zaś SD wykopie, choćby spod ziemi, wszystkich, którzy mieli dostęp do informacji. A to grono zapewne jest bardzo ograniczone. I na kogo mogą trafić? W końcu dotrą do Ambera i wtedy będzie poważny kłopot. Nie możemy sami wystawić jednego z naszych najlepszych agentów. Masz rację. Ustalimy to z Angolami. A propos Ambera i Berlina. Trzeba podjąć decyzję, co robimy w związku ze śmiercią Bohuna. To nasza najważniejsza rezydentura i musi mieć szefa. Czekam na twoje propozycje. Zastanawiam się nad tą sytuacją, od kiedy dostaliśmy depeszę o śmierci Bohuna. Szczerze mówiąc, to nie mamy zbyt wielkiego wyboru. Można spróbować przerzucić kogoś do Berlina. Tyle, że gdyby nawet to się udało, to i tak potrzebowalibyśmy w najlepszym razie kilku tygodni, jeśli nie miesięcy, aby taką osobę przygotować i stworzyć dla niej dobrą, sprawdzoną legendę dla pobytu w stolicy Rzeszy. Na miejscu jest tylko Amber. Pomijam obsługę radiostacji. Oczywiście jest jeszcze Astra, który moim zdaniem nie powinien być angażowany w nic poza swoją dotychczasową działalnością. Jest zbyt cenny. A tak w ogóle to gdyby kilka dni temu ktoś mi powiedział, że będziemy zastanawiać się, czy rezydentem w Berlinie mianować Niemca, to uznałbym go za szaleńca i wyśmiał. Pomijam drobiazg, że to wbrew wszelkim zasadom. Fakty same przemawiają za twoją propozycją. Choć rzeczywiście na pierwszy rzut oka jest zaskakująca, bo niestandardowa, stwierdził Smoliński. Ale zgadzam się, że nie mamy ani czasu, ani możliwości, by próbować teraz przerzucać kogoś do Berlina. To zbyt duże ryzyko. Ten, jak powiedziałeś, Niemiec, ma dla nas takie zasługi, że jest już nasz. Znam uplasowanie Ambera i efekty jego pracy wywiadowczej, ale praktycznie nic nie wiem o nim samym. Bardziej szczegółowe informacje nie były mi dotąd potrzebne i dlatego nie wnikałem w jego biografię. Jak wiesz, staram się stosować zasadę need to know. Teraz chciałbym jednak poznać go lepiej, skoro mam pójść do szefa oddziału po zgodę na mianowanie go nowym rezydentem. Przypuszczam, że jak dowie się, iż chcemy agenta zrobić rezydentem, to uzna mnie za wariata albo prowokatora. Jasne, Ryszard. Historia Ambera jest materiałem na powieść sensacyjną. Może taka kiedyś powstanie, albo po wojnie on sam napisze wspomnienia, ale do rzeczy. Nasz człowiek pochodzi z niemieckiej szlachty z Holsztynu. Karol dostał imię po jednym z bardziej znanych przedstawicieli rodu, Karlu Heinrichu von Wedelu, który w XVIII wieku był pruskim ministrem wojny i generałem dywizji. Rodzice Ambera, Henryk i Maria, po ślubie osiedli w pałacu w Korytowie. Tam też urodził się nasz człowiek, potem zaś jego młodszy brat Andreas. Obecnie oboje rodzice nie żyją, matka osierociła ich bardzo wcześnie, zmarła na raka. Wiemy, że bardzo ją kochał i był z nią blisko. O Henryku von Wedelu wiemy tyle, że oprócz dużego majątku dał się poznać jako człowiek o bardzo otwartych poglądach, któremu z faszyzmem od początku nie było po drodze. Miał za to dziwną sympatię do Polski. Faktem jest, że zatrudniał polskich pracowników w swoich majątkach i polską służbę w pałacu. Jako nastolatek Karl miał też polską nauczycielkę, która znając język angielski, francuski i rosyjski, uczyła ich swojego podopiecznego. Zdaje się, że dużo opowiadała o Polsce, o naszej historii i różnych pozytywnych cechach Polaków. Nauczyła go też języka polskiego. Zasiała w młodym von Wedelu zainteresowanie naszym krajem i sympatię do niego. W 1934 roku Karl rozpoczął studia w Berlinie, nauki humanistyczne, historia i języki obce. Nie zrezygnował z aktywności sportowej. Miał spore osiągnięcia w boksie i zapasach. Spędził w Berlinie 3 lata. Ziarno polskie zaowocowało wyjazdem w 1937 roku do Polski. Studiował bardzo krótko na Uniwersytecie Warszawskim, potem przeniósł się do Krakowa na Uniwersytet Jagielloński. Tam poznał Jana Żychonia, wówczas porucznika. Żychoń podlegał ekspozyturze oddziału drugiego w Katowicach, ale działał w Krakowie, penetrując środowisko polskich i zagranicznych studentów. Szukał kandydatów na agentów i tajnych współpracowników. Zainteresował się Karlem. Podjął jego opracowanie jako kandydata do werbunku. Przekonał się, że ten niemiecki szlachcic jest zaskakująco propolski i raczej mało entuzjastyczny wobec ruchu narodowo-socjalistycznego. Jan określił go jako bardziej Pomorzanina niż Niemca. Obaj panowie zaprzyjaźnili się. Dużo dyskutowali o różnych sprawach, a czasami degustowali polską wódkę. Ostatecznie nie podjęto decyzji o werbunku Karla podczas jego pobytu w Polsce. Powody nie były jasne. Wydaje mi się, że ówczesny przełożony Żychonia pozazdrościł mu potencjalnego sukcesu i zablokował werbunek. Ostatecznie Pomorzanin opuścił Kraków, ale obaj z Żychoniem obiecali sobie dozgonną przyjaźń. W połowie 1938 roku von Weidel pojechał na dalsze studia do Paryża, jednak cały czas utrzymywał kontakt korespondencyjny z Żychoniem. No ale chyba Żychoń nie zwerbował go korespondencyjnie. Słuchaj dalej. W tym czasie nagle zmarł Henryk von Weidel. Podobno wskutek tragicznego wypadku na polowaniu. Z tego, co ustaliliśmy, ojciec Karla mocno zadarł z lokalnym liderem NSDAP, który uzurpował sobie rolę namiestnika w tej części Pomorza. Ten faszysta w końcu nie wytrzymał i nie mogąc rywalizować z majętnym Henrykiem, niby przypadkowo postrzelił go podczas polowania. Może miało to być jakieś ostrzeżenie? Niestety, rana okazała się poważna i ojciec Ambera zmarł. Oczywiście świadkowie byli ustawieni i całkowicie potwierdzili wersję sprawcy. Ta sytuacja spowodowała u Karla zmianę dotychczasowej niechęci w głęboką nienawiść do faszystów. Nie krył tego w korespondencji z Janem i zapowiadał zemstę. Nasz wywiad postanowił to wykorzystać. Żychoń przyjechał do stolicy Francji w doskonałym momencie. Karl potrzebował przyjaciela i nienawidził faszystów. Janek dobrze to rozegrał i ujawnił von Weidelowi, że jest oficerem polskiego wywiadu. Po pierwszym zaskoczeniu tajna działalność przyjaciela najwyraźniej zaimponowała Karlowi. Wywiad stanowił podniecającą sferę, dotąd mu nieznaną, a jakże atrakcyjną dla młodego i majętnego młodzieńca. Żychoń nie wahał się i zaproponował mu współpracę, bazując na jego antyfaszystowskich przekonaniach i sympatii do Polski zagrożonej przez III Rzeszę. Hasło walki ze złem, próbującym wpłynąć na losy Polski i świata, przemówiło do Karla. Długo się nie wahał. Uznał, że współpraca z nami będzie najlepszą zemstą na faszystach.
Był to fragment powieści Roberta Michniewicza Dolina Szpiegów. Czytał Marcin Popczyński. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Czarna Owca oraz Polskie Radio Białystok.